Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, pozdrawiam słuchaczy naszej audycji, a już za chwilę przywitam mojego gościa. Obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego i nieprzypadkowo w Niedzieli z Kulturą będę dziś rozmawiał z Agnieszką Ginko-Humphries, poetką, pisarką i tłumaczką. Witam serdecznie na antenie Polskiego Radia Zachód.
Dzień dobry, witam Państwa, witam pana redaktora.
Kolejnym powodem naszej rozmowy jest świeżutka nominacja zbioru wierszy zatytułowanego Modlitwa spod znaku ryb do tegorocznego lubuskiego Wawrzynu Literackiego. Gratuluję, to piękne wiersze.
Dziękuję bardzo. Tomik rzeczywiście znalazł się w gronie książek nominowanych i wyróżnionych. No, rozstrzygnięcie nastąpi w czwartek, więc...
Trzymam kciuki i myślę, że wielu z naszych słuchaczy, którzy znają pani twórczość, również to robi. Nie da się Agnieszki Ginko-Humphries przedstawić krótko, bowiem dorobek autorki jest znaczący i wiele mówi o jej talentach i drodze życiowej. Proszę pozwolić, w tym momencie zwracam się do radiosłuchaczy i mojej rozmówczyni, że przedstawię ten dorobek właśnie teraz, zerkając do noty biograficznej zamieszczonej do zbioru wierszy Modlitwa spod znaku ryb, o którym to zbiorze będziemy też dzisiaj rozmawiać. Jako już rzekłem, Agnieszka Ginko-Humphries, poetka, pisarka, ale laureatka ogólnopolskich konkursów poetyckich za poezję i prozę dla dzieci otrzymała w 2015 roku ogólnopolską nagrodę Gulliver w Krainie Olbrzymów. Swoje wiersze publikowała w wielu czasopismach, m.in. Kresy, Opcje, Akant, Fraza, Prolibris, Pegaz Lubuski, Jesteśmy, Relacje, Interpretacje, ale także w londyńskich czasopismach The Wolf i Arts Professional i także w serbskim Povelje. W 2017 roku opublikowała tomik wierszy Kruche, nominowany do lubuskiego Wawrzynu Literackiego. Autorka 5 książek dla dzieci, ale także 3 książek dla nauczycieli i animatorów z zakresu edukacji kulturalnej. Zajmowała się, być może zajmuje, to pani Agnieszka mnie poprawi, przekładami literackimi oraz tłumaczeniami z zakresu kultury i sztuki. Publikowała w Gazecie Wyborczej, Dysonansach, przekładańcu, wydawnictwach Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Zephyr Press i Routledge, Wielka Brytania. Dwukrotnie nominowana do Nagrody Literackiej imieniem Andrzeja Waśkiewicza. W 2018 roku otrzymała Nagrodę Kulturalną Prezydenta Zielonej Góry, gdzie od 5 lat mieszka. Należy do Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów i Związku Literatów Polskich. Współpracuje z czasopismem Pasje Literackie. Bardzo dużo tego, bardzo duży dorobek, przyznać muszę.
No tak, trochę się nazbierało rzeczywiście.
No i jaka skromność, trochę się nazbierało.
Tak, no jeśli chodzi o Nagrodę Waśkiewicza, to w tym roku zostałam po raz trzeci nominowana i do 3 razy sztuka, bo dostałam tę nagrodę właśnie za tą modlitwę spod znaku ryb, czego się bardzo cieszę, bo jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie. Nagroda Waśkiewicza Związku Literatów Polskich to prestiżowa nagroda, taka regionalna nasza, rozpoznawana. I cieszę się, że właśnie za ten taki osobisty tomik otrzymałam tę nagrodę. Nie tak dawno była gala, zaledwie tydzień temu. Także no oczywiście wszyscy byliśmy w maseczkach. Taka nietypowa gala na te nietypowe czasy.
Prezentację wstępną mamy zatem za sobą i możemy za chwilę już rozmawiać o poezji, o przemijaniu, o pokorze, o podnoszeniu się po upadkach i o przemienianiu smutków w pierścionki na rękach. Tak profesor Mikołajczak w laudacji również określiła pani zbiór wierszy. Zapytam o miejsce twórczości w pani życiu, bo to nie tylko poezję, jak wiemy. Jak się dochodzi do tego, że zaczyna się pisać wiersze, książki dla dzieci? Co się wcześniej musi wydarzyć? Czy to jest jakiś szczególny rodzaj świadomości, samoświadomości, która narasta i nagle eksploduje?
Wydaje mi się, że tutaj bardzo ważny jest dom rodzinny i to, że się czyta książki w domu rodzinnym i że się zachęca do pisania. Ja miałam to szczęście, że moja mama była polonistką, doktorem nauk humanistycznych, wiele lat wykładała na Uniwersytecie Śląskim. Bardzo dużo czytała, ale też pisała. Mój tata pisze opowiadania, jest pisarzem. Debiutował w Znaku zresztą w wieku 57 lat. Tą pierwszą opowieść opublikował. VIP i pisze, wydaje różne opowiadania też o koniach, ponieważ stworzyli z mamą ośrodek w Wrocławicach Jeździecki jako studenci.
To pięknie, ja też jestem koniarzem, to już wszystko staje się mi bliższe bardzo.
Także można powiedzieć, że miałam takie nietypowe, kolorowe dzieciństwo, bo dorastałam właśnie w ośrodku jeździeckim, który powstawał powolutku w tych czasach takiego trudnego socjalizmu. Trzeba było materiały na domki zdobywać różnymi sposobami, na ujeżdżalnię krytą i na wszystko. I właściwie mnóstwo osób przyjeżdżało do tego ośrodka, żeby jeździć. Miałam mnóstwo różnych wujków i cioć, tak jak w dzieciach z Bullerbyn, Astrid Lindgren, w mojej ulubionej książce. I mówiło się naprawdę do wszystkich ciociów, wujków. To była taka oaza jakby w tych czasach komunizmu. Bardzo dużo osób się przewijało przez dom rodziców. To były naprawdę ciekawe osoby, artyści, na przykład Tomasz Szwed.
To mój dobry kolega. Razem występowaliśmy na festiwalach muzyki country w Mrągowie i tak. Nie tylko.
Także dużo takich, panie redaktorze, ciekawych osobowości się przewijało, kreatywnych właśnie, twórczych osób. Rodzice też byli twórczy. I moja mama na przykład urządzała konkursy na swoje urodziny, na najlepszy wiersz, na najlepszą laurkę. I niestety mój tata zawsze wygrywał ze mną. Ale to było bardzo motywujące do pisania dla takiej młodej osoby. I zresztą, tak jak mówię, to otoczenie też motywowało, bo dużo było różnych zawodów. Ja też zaczęłam jeździć w młodym wieku i angażować się. I jakby poznałam dużo różnych ciekawych osób, które później opisywałam w moich książkach. Zresztą już od dzieciństwa pisałam różne wierszyki okolicznościowe, które wręczałam różnym osobom i wiele osób ma je do dzisiaj razem z moimi rysunkami. No teraz już nie rysuję w książkach swoich dla dzieci, bo zostawiam to osobom, które się profesjonalnie tym zajmują, ale mam całą teczkę książek, które tworzyłam w latach dzieciństwa, również robiąc obrazki i bardzo żałuję, że moje książeczki na temat generała Jaruzelskiego, jak zapadł stan wojenny, zakopałam w ogródku. Bardzo wystraszyłam, w małych Wrocławicach nagle pojawiły się czołgi na ulicach. Pojeździły.
W Wrocławicach pani powiedziała, tak. Bo ja za pierwszym razem, tam jest wielki ośrodek jeździecki, w którym byłem.
No właśnie.
Także, kolejna nić. Oj, piękna okolica.
Piękna okolica i to był dla takiej małego dziecka szczątek. Nagle w takiej okolicy się czołgi pojawiły i zresztą wiedziałam, że to jest Solidarność i tak dalej. I te wszystkie książeczki, które pisałam o Solidarności dobrej i o złym Jaruzelskim, zakopałam w ogródku, no i już tych akurat książeczek nie mam. Natomiast ocalały inne, które pisałam już właściwie od wczesnych lat. Także zawsze byłam twórczym dzieckiem i zachęcano mnie też do tego. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie wynajdywać dodatkowe zajęcia dla dzieci, szczególnie teraz, prawda, kiedy jednak ten internet jakoś zagarnia umysły dzieci, żeby jednak robić coś poza ekranem, poza domem, bo to bardzo bogaca.
Książki nic nie zastąpi, na pewno nie Facebook, Pudelek, Amazon, czy Twitter, czy Instagram. A ja troszeczkę teraz tak, jeśli pani pozwoli, z innej beczki nieco, bo wiele pani już wyjaśniła we wstępie. A słyszymy o specjalnych kursach dla powieściopisarzy, scenarzystów. Czy w podobny sposób można doskonalić umiejętności poetyckie? Jak pozyskuje się umiejętności warsztatowe? Proszę, z własnego doświadczenia może się troszkę podzielić z nami.
Tak, no to wydaje mi się, że takie kursy pod warunkiem, że są prowadzone przez kompetentne osoby i nie mają na celu tylko zarabianie pieniędzy, przez te osoby, które organizują kursy, mm-hmm. tylko są rzeczywiście jakby kształtą umiejętności, to są ważne i potrzebne. Jakby ja miałam z tym kontakt w Londynie w latach 2000-2005. I naprawdę dużo mi to dało właśnie, że chodziłam na różne kursy kreatywnego pisania, do różnych
Jednak, tak, bo to tak. Na Zachodzie jest mm-hmm. popularne, u nas tak. Tak nie zawsze, u nas się uważa, mm-hmm. że poetą już trzeba być takim mm-hmm. Oszlifowanym, kompetentnym, bez pomocy innych.
Mm-hmm, tak, tego jest zdecydowanie mniej w Polsce, ale aczkolwiek powstają różne szkoły do kreatywnego pisania. W Krakowie powstała tam ileś lat temu, biuro literackie prowadziło różne kursy, ale jednak faktycznie ma pan rację, że jest tego stosunkowo mało, a tam naprawdę było mnóstwo tych kursów i ja nie tylko chodziłam na kursy kreatywnego pisania, bo wyjechałam tam w ogóle po raz pierwszy do Londynu w 95 roku. Po prostu wzięłam dziekankę w czasie studiów. Wyjechałam na rok, żeby kształcić naprawdę język angielski i zrobiłam sobie proficiency, czyli to dyplom najlepszej znajomości angielskiego. Ale głównie chodziłam na różne kursy i to mnie absolutnie zafascynowało, że ta edukacja dorosłych jest tak rozwinięta. Jeżeli ktoś jest bezrobotny, to w ogóle za darmo może chodzić na takie kursy. Ja mhm. chodziłam tak na malowanie, na sztukę i psychoanalizę, na właśnie kreatywne pisanie, pięknie. Na kursy asertywności, radzenia sobie z emocjami.
Super.
To po prostu mnóstwo tego było i to mnie bardzo, bardzo rozwinęło już wtedy w latach 90. I jak pojechałam jeszcze raz do Londynu, to naprawdę korzystałam z tego garściami, żeby się jak najbardziej rozwinąć i otworzyć tak naprawdę napisanie.
Mm-hmm. To zapytam jeszcze o to, czy uroda języka jest najważniejsza, a może jak jest ważna, bo znamy poetów, którzy nie mieli formalnego wykształcenia literackiego, za wiele książek też nie przeczytali, a zostawili po sobie wielkie dzieła. Jak pani to ocenia z własnego doświadczenia?
No tak, wydaje mi się, że jest jakby taka wrażliwość na język, to jest niezbędna rzecz przy pisaniu jakiegoś rodzaju piękno, które powinno się pojawić w danym utworze, bo coś nas musi przyciągać, prawda? Czy to jest poezja, czy to jest proza, to język jest rzeczą najważniejszą tak naprawdę, bo tak naprawdę to, o czym się opowiada, jest również ważny oczywiście temat, żeby był uniwersalny, żeby na przykład to, co osobiste, stało się uniwersalne, ale też to, jak o tym opowiadamy, prawda,
tak.
jest bardzo ważne, żeby przyciągnąć tego czytelnika i żeby zrobić to w zrozumiały sposób, jeśli chodzi o poezję. Dlatego ja osobiście nie przepadam za tak zwaną poezją postmodernistyczną, dosyć popularną w dzisiejszych czasach, kiedy mhm. pisze się w sposób dosyć hermetyczny i taki suchy, to jest często taki suchy komunikat. Poeta coś tam pisze o tym, co mu w duszy gra, ale tak naprawdę nie wiadomo dokładnie, o co chodzi. Wydaje mi się, że najlepsza poezja powinna być jednak zrozumiała, czytelna i powinna mieć ze sobą jakiś system wartości.
Dokładnie, żeby tak już dalej. Nauczyciele nie pytali, co poeta chciał przez to powiedzieć, bo
no tak.
chodząc do ogólniaka, bardzo często nasza polonistka nas pytała nie tylko o zrozumienie wiersza, ale czasem niektóre były tak hermetyczne, mhm. że sprawdzała, czy my w ogóle jesteśmy w stanie to zrozumieć.
No tak, wybór leków to jest bardzo, bardzo szeroki temat i tutaj ubolewam na tym, że jakby każe się czytać dzieciom i młodzieży książki, które naprawdę są bardzo trudne i które zniechęcają niestety, mm-hmm. a jest mnóstwo fantastycznych książek, na przykład literatura współczesna, która by zachęcała do tego czytania, prawda? Także no może wreszcie ten kanon się kiedyś zmieni i tak jak mówię, to będzie na zasadzie zachęcania działało, bo to chyba jest najważniejsze, żeby jednak młodzież pomimo wszystko czytała, bo dzieci jeszcze czytają, ale młodzież to już jest gorsza sprawa.
Tak, rzeczywiście trochę gorzej. A w czym pani zdaniem tkwi tajemnica dobrego wiersza? Zapytam o to jeszcze, bo niebawem już przejdziemy do samego zbioru pani wierszy Modlitwa spod znaku ryb.
W czym
tkwi tajemnica dobrego wiersza? Bo trochę już powiedzieliśmy o języku. Co jeszcze jest ważne?
Mhm. Wydaje mi się, że oczywiście temat wiersza, prawda, jaki porusza. Wydaje mi się, że powinno być w nim coś zastanawiającego. I coś uniwersalnego, tak jak już mówiłam, no na przykład miłość, ale niekoniecznie w takim ujęciu sentymentalnym, prawda? Bo takich wierszy już bardzo dużo powstało,
no tak,
ale coś nowego, co nas w jakiś sposób zaskoczy, co odkryje nowe spojrzenie. Na przykład ja bardzo lubię tomik Czesława Sobkowiaka, Powszednie niebo, który się okazał w zeszłym roku, gdzie Sobkowiak bardzo pięknie pisze o miłości, która tak naprawdę dzieje się wszędzie. Dzieje się i w dotyku, i poza dotykiem, dzieje się w spojrzeniu, i dzieje się w geście, i właściwie ta miłość jest wszędzie tak naprawdę. To mnie bardzo urzekło. Wydaje mi się właśnie, że nowe spojrzenia na stary temat są najlepsze. Czy też na przykład w wierszach mojego ulubionego poety Eugeniusza Tkaczyna-Dyckiego, którego zresztą cytuję w modlitwie.
Tak, wspomina pani. To są
wiersze religijne, ale bardzo, bardzo niebanalne i wręcz czasami dosyć ostre, kiedy polemizuje może z Panem Bogiem, ale cały czas się do niego zwraca i cały czas poszukuje. I to są wiersze pisane bardzo potocznym językiem, bardzo szczere. Bardzo metafizyczne. Ja w ogóle uwielbiam wiersze metafizyczne. Jestem jednak klasykiem i lubię jednak sięgać w głąb, jeżeli wiersz mnie w jakiś sposób zastanowi, jeżeli mówi o czymś, co właśnie jakiś jest gdzieś poza zasięgiem, poszukuje czegoś, to mnie w jakiś sposób fascynuje. Także idę właśnie w tą stronę takiego, tej głębi i drugiego dna. I to bardzo lubię w poezji. Ja uwielbiam też wszelkie zwroty do natury, przyrody. Wydaje mi się, że to jest w ogóle dla mnie w życiu bliskie, więc cenię to w wierszach innych właśnie. Dobre opisy przyrody i takie cieszenie się tak naprawdę tym pięknem wokół nas.
To o tym porozmawiamy już niebawem, jeśli pani pozwoli, niebawem, ale w tej rozmowie, rzecz jasna. A w drugą część rozmowy wprowadzi nas Louis Armstrong. Wybrała pani właśnie tego artystę i konkretną piosenkę zatytułowaną What a Wonderful World. Co za cudowny świat, cóż za cudowny świat.
Niedziela z kulturą.
Jak to dobrze, że dobra muzyka nie starzeje się i ma szansę poruszać różne pokolenia.
No właśnie. Ja bardzo lubię Armstronga, mimo że już to są takie standardy, prawda?
Tak.
Popularne, można powiedzieć, nic nowego, ale ta afirmacja świata u niego mnie zachwyca, panie redaktorze.
Tak,
słuchuję się też słowa, bo on pisze, znaczy śpiewa o drzewach, o niebie, tak, i o tym, jaki ten świat jest cudowny. I tak naprawdę cóż więcej trzeba, prawda?
Właśnie.
Cóż więcej trzeba oprócz nieba i drzew do odczuwania szczęścia. I ta właśnie afirmacja jest mi bardzo bliska.
I bardzo pięknie, bo Armstrong nas tutaj już doprowadza do kolejnego pytania wręcz. Wymusza, co jest źródłem, z którego czerpie pani poetycką wenę. Trochę pani już powiedziała. Ale ja jeszcze troszkę podrążę. Czy to są własne przeżycia wynikające z relacji z innymi ludźmi, z kulturą, malarstwem, rzeźbą, muzyką? Z przyrodą już wiemy, że tak.
Tak, na pewno moja poezja jest bardzo osobista i tomik Kruche i tomik Modlitwa z poznaku ryb to są takie zapisy osobistych poszukiwań, można powiedzieć, sensu i celu i też afirmacji tego, co jest kruche i ulotne tak naprawdę, stąd tytuł Kruche, bo wobec tego wszystkiego, co nas otacza, wobec rzeczywistości, wobec przemijania, warto jest jednak docenić chwile szczęścia, momenty, różne przebłyski. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby to zauważać i żeby mieć w sobie takie dziecięce spojrzenie na świat i taki zachwyt. I niewątpliwie relacje z bliskimi mnie inspirują. Pół tomiku Krucha jest w ogóle poświęcone macierzyństwu. To są wiersze, które pisałam będąc w ciąży z Kajetanem, który już ma 16 lat. Moja córeczka ma 6, także moja córeczka teraz jest moim kolejnym czytelnikiem. Czytam moje książki dla dzieci, wcześniej to był Kajetan. I to jest cały cykl związany z macierzyństwem, który jakby tak jakby rodził się nowy świat, nowy człowiek. Powiązałam je z księgą Genezis. Tak jakby 7 dni stworzenia świata i 7 dni stworzenia człowieka. małego. Także to niewątpliwe macierzyństwo było bardzo dużą inspiracją. W ogóle kontakty z bliskimi zawsze są inspiracją. I niektórzy recenzenci modlitwy spod znaku Rut piszą, że tam całe jest drzewo genealogiczne.
Tak.
No rzeczywiście.
Przeczytałem kilka takich recenzji właśnie.
Są modlitwy rodzinne, które są poświęcone różnym bliskim osobom, moim przodkom, ale też jest, wiesz, poświęcony córeczce, skoro poprzednio był syn. No i też instruujemy na pewno miłość do różnych osób, prawda? Miłość, ale też miłość do Boga, miłość do pisania, miłość do samego siebie. No, przemijanie, tak jak mówię, no jest, przemijanie na pewno jest takim dominującym tematem modlitwy spod znaku ryb, ale to pewnie do tego za chwilę dojdziemy.
Tak,
i to jak się uporać ze stratą i z tak zwanym kryzysem wieku średniego. Ale ja ciągle jakby upieram się przy tej afirmacji, że mimo wszystko przez wiarę, nadzieję i miłość szukamy sensu i celu.
A jaką rolę w pani twórczości pełni własny świat symboli i skojarzeń? Czy najpierw go trzeba sobie zbudować, nosić w sobie, żeby później z niego czerpać? Jak to jest w pani przypadku?
To znaczy właściwie większość moich wierszy jest poświęcona moim osobistym doświadczeniom, które staram się w ten sposób opisać, żeby stały się uniwersalne. Jest to jakaś droga, którą wybrałam, bo różnie można tworzyć, można też właśnie pisać bardziej bezosobowo. Ja jednak zdecydowanie uprawiam narrację pierwszoosobową, jednak podmiot liryczny często jest dosyć tożsamy z poetką, że tak powiem. Czasami ciężko może tą granicę określić, aczkolwiek oczywiście nie wszystkie wiersze są autobiograficzne, ale jakoś zaczynają się gdzieś w związku z moimi przeżyciami, a potem już sobie płyną, gdzieś tam odpływają dalej w takie szersze rejony. Także jeśli chodzi o symbolikę, trudno powiedzieć, na pewno źródłem inspiracji jest przyroda, ale też Biblia, myślę. Obrazy biblijne bardzo lubię, to są bardzo poetyckie obrazy, na przykład w psalmach. No i też twórczość innych osób jest inspirująca jak najbardziej. Ja sobie w ogóle często wypisuję różne słowa, które mi się podobają na kartce, to tak zdradzę warsztatowo.
Bardzo prosimy o więcej właśnie szczegółów.
Mam takie karteczki i sobie tam dopisuję na przykład jakieś zwroty z Biblii, czy z różnych książek, czy jakieś zwroty, które gdzieś tam usłyszałam, czy przeczytałam. I sobie wypisuję różne piękne słowa po prostu i często właśnie potem te słowa się pojawiają w wierszach, albo świadomie, albo podświadomie nawet. To są to słowo, na przykład takie słowo kudłaty. Bardzo śmieszne, ale sympatyczne, prawda? I, bo jak tutaj wykorzystać takie słowo? Także bardzo różnie też te zwroty wchodzą do wierszy. Czasami nieoczekiwanie się pojawiają, czasami właśnie gdzieś tam są podpatrzone i potem właśnie wykorzystane.
Lektura pani wierszy ze zbioru Modlitwa spod znaku ryb jest wnikaniem do wewnętrznego, bardzo osobistego kręgu. Jak napisała Joanna Wawryk, tu zacytuję fragment, dzieje rodziny pisane z okruchów i okruszków przekładają się na metaforę życia. I teraz fragment taki skompilowany tutaj z pani twórczości. Grać w podchody ze śmiercią, w tańcu się stawać, być pełniej, połyskiwać. Takie ma pani dla nas śmiertelnych przesłanie, optymistyczne i odważne. Jest pani przekorna i nie dramatyzuje.
No tak, staram się nie dramatyzować rzeczywiście. No, chociaż tomik powstał, można powiedzieć, w trochę dramatycznych okolicznościach.
No właśnie.
Tak, znaczy najpierw mnie dopadł panie redaktorze kryzys wieku średniego, bo ja już jestem stara trochę tak naprawdę, pod prawie 50 na karku.
Oj, co to jest?
I to zupełnie się stało nieoczekiwanie. Tak jak pisze w książkach, jakby ktoś mnie patelnią uderzył w głowę i okazało się, że jestem śmiertelna. No i jakoś trzeba się było z tym wszystkim oswoić.
Mnie to dopiero teraz dopada. mówiąc dopiero szczerze. Dopiero teraz, a skończyłem 64 lata, także no jakoś tak. Dopiero teraz mam kryzys wieku średniego.
No każdy to jakoś musi inaczej przejść. Ważne jest, żeby jakiś sposób na to znaleźć. Mój mądry mąż, który jest o 7 lat starszy i mądrzejszy, powiedział mi, że są takie różne etapy tego kryzysu. Właśnie pierwszy to jest taki nagły i potem drugi etap, że tak życie przyspiesza i nagle robimy wszystkie rzeczy, których nigdy w życiu nie robiliśmy, a chcemy. I nagle ludzie zaczynają się wspinać gdzieś tam, skakać, paralotnie, różne rzeczy albo...
To obserwujemy. Tak.
Czasami niestety wymieniają żony i mężów, auta, zęby, nie wiem, operacje plastyczne. No tego trzeba raczej unikać, ale ja sobie na przykład zrobiłam taką listę rzeczy, których nigdy w życiu nie robiłam i chciałabym kiedyś zrobić. I to jest jakiś sposób na ten drugi etap tego kryzysu wieku średniego. A potem mój mąż mówi, że ten ostatni etap jest najlepszy, bo człowiek z Wrocławia tak naprawdę tego wszystkiego nie zrobi z tej listy. Ale to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo zrobi ileś rzeczy i to mu się uda. Także ja jestem chyba na tym drugim etapie na razie tej listy.
Pisze pani o zmaganiu się z czasem, życie nam przemija, jesteśmy wobec tego w oczywisty sposób bezradni. Co możemy zabrać sobą w podróż i jak długo się tym cieszyć? Czy to jest smak słowa, o którym wspomina pani w wierszu Exodus?
Tak, w tą podróż jakby związaną z kryzysem wieku średniego i również żałobą, bo moja mama zmarła kilka miesięcy po tym, jak zaczęłam pisać w ogóle ten tomik i cieszę się, że przeczytała te pierwsze wiersze, które jakby zmagały się ze śmiertelnością i usiłowały poradzić sobie z przemijaniem i zresztą bardzo mnie kibicowała. No i potem nastała żałoba i próba oswojenia tego odejścia osoby bliskiej. I w tą podróż właśnie zabrałam przodków, stąd modlitwy rodzinne. Myślę, że często w takich sytuacjach kryzysowych, wszystko jedno jakich, bardzo pomaga, jak wrócimy do tradycji, do przeszłości, do przodków, do pozytywnych wspomnień z dzieciństwa czy młodości. I to często daje nam siłę, różne historie rodzinne usłyszane, daje nam siłę, żeby uporządkować teraźniejszość i spojrzeć w przyszłość. I ja właśnie zabrałam ze sobą dużo pięknych historii, które opowiadanych przez moje babcie, nawet z czasów okupacji, ale i całego ich życia, te właśnie okruszki, te rodzynki wspomnień, jak o tym mówię, czy orzechy, opowieści dziadka, którego wyrzucili z partii, bo dziadek był bardzo przyzwoity i w kółko chciał coś naprawiać. Aha. Był prawdziwym socjalistą z krwi i kości, no i niestety w pewnym momencie już się okazało, że jego wizja socjalizmu się mija z tą partyjną.
To w wierszu dziadek... u dziadka, tak? O dziadku.
Tak,
piękny wiersz.
Piękny. Dziadek od orzechów, łaskotek i innych smakołyków.
Cudne.
I to mi na pewno pomaga takie właśnie rozmowy z bliskimi, te moje modlitwy rodzinne, jak to nazywam. No i w tą podróż też zabrałam twórczość innych, do której się odwołuję w modlitwach i w elegiach.
Może wspomnijmy.
Tak, to na przykład właśnie Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. I tak naprawdę też takie zmagania się jakby z własną wiarą, bo często w takich trudnych sytuacjach pytamy się o różne rzeczy, zadajemy różne fundamentalne pytania i warto jakby nad tym pracować, bo wydaje mi się, że prawdziwa wiara nie polega na tym, że człowiek tylko wierzy. To by było za łatwe. Prawdziwa wiara to jest tak naprawdę wątpienie również i poszukiwanie, prawda? Bo na tym polega wiara i umacnianie, żeby cały czas szukać i wydaje mi się, że...
Tak, to niezwykle osobiste, bardzo indywidualne przecież.
Tak, i często właśnie ta modlitwa się odbywa gdzieś tam w okruchach właśnie, w okruszkach, ale ważne jest, żeby cały czas szukać. No i później po różnych rozważaniach też związanych z przeszłością i trudnymi tematami musiałam się zmierzyć właściwie jak każdy poeta z tym, co się dzieje na świecie, co się dzieje na przykład z uchodźcami, którzy
no tak,
topią się w morzu.
Tak.
To jest jakaś pewnego rodzaju bezsilność, z którymi którym każdy musi się zmierzyć z cierpieniem tego świata.
To jeśli o tym rozmawiamy, tak. To proszę pozwolić, bo pochyla się pani nad losem cierpiących w Jemenie i Syrii. Ten szelest kartek to przeglądam pani zbiór wierszy, który mam ze sobą. Pisze też pani, że nie widzi zmartwychwstania w pożeranych miastach. Czy poezja w ogóle ma szansę poruszać ludzkie sumienia?
Tak, wydaje mi się, że jak najbardziej, że jakby poezja i sztuka w ogóle zmusza nas do zastanowienia się nad tym wszystkim tak naprawdę. I dzięki niej jakby ludzkość ma bardziej ludzką twarz. Wydaje mi się, że często się mówi, że jakby w każdym społeczeństwie jest jakiś odsetek osób tak zwanych nadwrażliwych, do których należy. Niektórzy mówią na nich, że są przewrażliwieni albo nadwrażliwi, a po prostu to są osoby, które w jakiś sposób się wsłuchują w cierpienia innych i mają dużą dozę empatii. I czytałam właśnie nawet na ten temat takie artykuły, że tak naprawdę nie byłoby rozwoju naszej cywilizacji, gdyby nie ten mały odsetek takich właśnie szaleńców, czasem i straceńców i osób wysoko wrażliwych, jak to się teraz określa, którzy często pełnią właśnie bardzo ważne funkcje w społeczeństwie, bo to są często właśnie jacyś przewodnicy duchowi albo poeci właśnie, czy artyści, pionierzy jak Leonardo da Vinci, czy osoby po prostu pozytywnie nakręcone, może rzeczywiście trochę nadwrażliwe, ale że w ten sposób ta ludzkość jednak się posuwa do przodu i postęp też jest nie tylko jakby techniczny, ale też humanitarny, bo jednak bardzo walczymy o prawa człowieka w coraz większej ilości krajów i niestety przekaz jakby medialny skupia się na tym, co jest negatywne, ale panie redaktorze, czytałam nie tak dawno, że tak naprawdę obszary biedy się bardzo, bardzo gwałtownie zmniejszyły w porównaniu do tego, co było 20 lat temu. Teraz skraj, już nie pamiętam, jaki tam był procent, ale bardzo duży, powiedzmy 30% osób żyło w skrajnym ubóstwie, a teraz jest tych osób 9-8% i to się co roku zmniejsza.
To prawda. Tak.
I jakby o tym też warto pamiętać, że jest jednak ten postęp humanitarny na świecie, jest jakaś jakby nadzieja w tym wszystkim.
W zbiorze wierszy, o którym rozmawiamy, jest 6 psalmów, bardzo osobistych, o zmaganiu się z losem, o czerpaniu siły do życia, o upadaniu i o wstawaniu. Ma pani dla nas kolejną wiadomość, ja pozwolę sobie tak króciutko zacytować. Szczęśliwy, kto w upadku ma upodobanie i wstawaniu z kolan, wtulony w słowo. Wiatr go nie zrani, deszczu się nie zlęknie, wtulony w słowo. Czy życie twórcze, operowanie słowem, szukanie w nim pociechy może być ratunkiem dla nas przychodzących i odchodzących w tym całym korowodzie ludzkich pokoleń?
Tak, na pewno. Wydaje mi się, że i tworzenie, i czytanie książek bardzo pomaga nam w różnych naszych troskach. W jakiś sposób pociesza i mówi się zresztą o tym, że kto czyta, żyje podwójnie i tak naprawdę jest, że poprzez utożsamianie się z losami różnych bohaterów, czy poprzez tworzenie ich, poszerzamy swoje życie wewnętrzne i dostarczamy sobie dodatkowych przeżyć i to potrafi być bardzo, bardzo wzmacniające. Mnie pomaga zarówno pisanie, jak i czytanie. Pomagało mi zawsze czytanie psalmów. Ja akurat czytam je w wersji ewangelickiej, bo 6 lat temu przystąpiłam do kościoła protestanckiego. Tłumaczenie, dla mnie te tłumaczenia są bardziej poetyckie, na co oczywiście zwracam uwagę jako poetka. I czytałam je zawsze w trudnych chwilach. Czytałam te psalmy i bardzo mi pomagały i też właśnie to było dla mnie naturalne, żeby zacząć pisać w tym gatunku. Kiedy pisałam modlitwę spod znaku ryb, psalmy Dawidowe zawsze były dla mnie bardzo cennym wzorem takiego właśnie pokory wobec losu, ale też zachwytu tak naprawdę na tym, co może nas jeszcze spotkać i takiego otwarcia się na miłość właśnie. Ja w pierwszym psalmie zresztą piszę o tym, że czasami z rozpaczy, kiedy jesteśmy trochę zamrożeni, jak Kai Gerda, to nagle się pojawia słup ognia, miłość w okamgnieniu. I jest coś takiego, że możemy doświadczyć często miłości drugiej osoby, czy miłość Boga. I to jest takie naprawdę fundamentalne doświadczenie, które potrafi jakoś przeobrazić nasze życie. I taka właśnie zwykła ludzka życzliwość, miłość, czy miłość właśnie od Boga, to jest no tak jak ogień. to jest mhm. naprawdę potężna siła i bardzo gorąca. Także jest zawsze powinniśmy się starać otworzyć również na te pozytywne doświadczenia. I tak jak mówię w ostatnim psalmie, jak piszę, starać się sprężyście sięgać po swój los jak na trampolinie. Biec na bosaka w kierunku morza, podskakiwać piskiem, mieć apetyt na kolejny skok. Ważne jest właśnie, żeby była ta dziecięca radość z życia. I wydaje mi się, że w ten sposób można przełamywać różne problemy, kiedy człowiek też jakby odczuwa mimo wszystko zachwyt na tym, co tu i teraz, prawda? Także staram się tak podpatrywać trochę dzieci.
Rozczesywać włosy w ogrodzie, głaskać brzuchy kwiatów. Tak. Pięknie, tak, pani pisze. Skupiliśmy się dzisiaj na poezji, ale jest pani znana z twórczości dla dzieci. Dzieci to bardzo wymagająca grupa odbiorców słowa. Co trzeba wiedzieć i jakie umiejętności warsztatowe posiadać, żeby trafić do ich wrażliwości? Mamy jeszcze prawie 2 minuty.
To znaczy, pisząc też dla dzieci, piszemy również dla dorosłych, więc ja bym powiedziała, że to jest nawet trudniejsze zadanie niż pisanie poezji czy prozy dla dorosłych. I ważne jest, żeby była ta edukacja emocjonalna, której często brakuje w szkołach, żeby uczyć się, jak się godzić. Na przykład w książkach Tutlandia Niespodzianki o rodzinie Tutków pisze właśnie o tym, jak na przykład sobie poradzić z niesfornym rodzeństwem, czy jak się przygotować na przyjście na świat brata, który niekoniecznie będzie okropnym bachorem, jak się tego boi Tutek, tylko może być całkiem przyjemną dzidzią tak naprawdę. I cieszę się właśnie, że często rodzice kupują z Tutlandii Niespodzianki, żeby przygotować dzieci na przyjście na świat rodzeństwa. W bajkach z dżungli i oceanu z kolei poruszam różne problemy, z którymi dzieci się mierzą. Oczywiście pod postacią zwierząt, na przykład słoń deptak jest bardzo samotny i taki niezręczny, ale przychodzi Felka Wielka, słonica, i go uczy, że tak naprawdę, żeby to miał wszystko w nosie albo w trąbie, to jak inni się naśmiewają z niego, i tańczą razem taniec. Tram-pam-pam, tram-pi-pi, mając je za trąby.
Czyli trzeba mieć już pewien bagaż własnego doświadczenia, żeby móc się tym dzielić z innymi?
Tak, własnego doświadczenia, ale też trzeba, myślę, że warto pisać o różnych problemach, z którymi dzieci się zmagają i pomagać im je rozwiązywać. Jak na przykład mała myszka ma złe sny właśnie w bajkach dżungli z oceanu i Bupri radzi, żeby powiedziała mamie i tacie, i oni zaczynają ją bardziej przytulać i wtedy nagle te sny po prostu znikają. Także często w tej całej gonitwie rodzice nie rozmawiają z dziećmi tak naprawdę i wydaje mi się, że wspólne czytanie książek tutaj bardzo, bardzo wzbogaca i pomaga w takich różnych dylematach i problemach i małym, i dużym tak naprawdę.
W jednej rozmowie nie da się porozmawiać o bogactwie twórczości Agnieszki Ginko-Humphreys. Mam nadzieję, że jeszcze będzie kolejna okazja, a dziś bardzo dziękuję za przywilej rozmowy z panią.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Rafał Ziemkiewicz, Ham niezbuntowany. Rzecz o polskim mentalu. W podtytule. Publicystyka w swoich wymiarach społeczno-polityczno-ekonomicznych, a osobliwie kulturalnych, niesie ze sobą swoiste ryzyko nie od dzisiaj wszak. Choć właśnie dziś, niewykluczone, że i ta optyka za czas jakiś ulegnie zmianie, wydaje się w sposób szczególny trudna, skomplikowana i ryzykowna, co by nie rzec. Jednocześnie tak zwane media społecznościowe i inne cyfrowe wynalazki, powodując prawdziwe wyścigi do klikalności i popularności, ale też realizując w karykaturalny sposób ideę demokratyzacji, brutalizują przekaz niebezpiecznie, przesuwając granice na przykład tego, co wypada, o fake newsach i wulgaryzmach nawet nie wspominając. To też obserwując od lat kilkudziesięciu pisarstwo publicystyczne, ale też felietonistykę i działalność komentatorską w wielu mediach Rafała Ziemkiewicza, skrót i inicjały intencjonalnie brzmią wszak RAS. Podziwiam niezmiennie jego sprawność literacką, jasność i zdecydowanie poglądów, soczystość języka i odwagę. Nawet jeśli nie zawsze zgadzam się z diagnozami RAS-a, to przecież bodaj kilkadziesiąt procesów sądowych, na przykład z Michnikiem w większości wygranych, o czym mało kto wie, ma swoją wymowę. Autor m.in. Polactwa, Michnikowszczyzny, Myśli nowoczesnego NDK, czy Jakie piękne samobójstwo, książek brawurowych, ale też cotygodniowego saloniku politycznego w TV Republika, wydał właśnie anonsowanego na wstępie chama niezbuntowanego. Rzecz żywą, polemiczną i zawierającą całe mnóstwo ciekawych tez dotyczących naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. A zaczyna się tak. Polakom cholernie brak dziś poczucia godności. Jesteśmy tu od tysiąca lat. Stworzyliśmy państwo, do którego ze wszystkich stron świata, z zachodu, wschodu i południa, ciągnęli ludzie jak do ziemi obiecanej. Państwa ościenne, zachwycone polską wolnością i płynącym z niej dostatkiem, włączyły się ochoczo w zapoczątkowaną przez Polaków federację. Zatrzymaliśmy niemiecką ekspansję na wschód, pokonując państwo krzyżackie. A potem zatrzymaliśmy ekspansję islamu na zachód, ratując Europę przed pochodem cesarstwa osmańskiego. Jako pierwsi w Europie stworzyliśmy rozległą terytorialnie republikę z parlamentem i obieralnym władcą, odpowiedzialnym przed prawem i obywatelami. Jako pierwsi wprowadziliśmy w tym państwie prawa obywatelskie i zasady tolerancji religijnej. Jako pierwsi wreszcie rozwinęliśmy prawną doktrynę wojny sprawiedliwej. A na koniec tego wstępnego, jako się rzekło, wywodu. Jak to jest w ogóle możliwe? A teraz byle łajza z Holandii czy Luksemburga pozwala sobie traktować nas jak małpy, które ledwo co zlazły z drzewa. Stawiać nas do pionu, pouczać, wychowywać obietnicami szklanych paciorków i straszeniem sankcjami. Byle pętak z krajów, których okupacyjne rządy na wyprzódki kolaborowały z Hitlerem, wyłapując swoich żydowskich obywateli i dostarczając ich Niemcom własnym transportem wprost do pieca. Mądrzy się, że Polacy mogli zrobić więcej dla ratowania żydowskich współbraci. To zrozumiałe i trudno mieć pretensje, żeśmy tak spuścili z tonu, tak spokornieli, pozwolili sobie z Polaków zamienić się w bierne i uległe polactwo. Ale ten stan trwa już za długo. Czas, kiedy mogliśmy sobie pozwolić na leżanie i rekonwalescencję, mija. Kończą się światowe koniunktury, zaczynają się prawdziwe schody, coraz bardziej strome. Trzeba ruszyć tyłek, przypomnieć sobie, czym tobie być, o czym tobie marzyć, śnić. O tym jest ta książka. Koniec cytatów. A wszystko to na 392 stronach w 9 rozdziałach. Wielka zmiana, koniec końca historii, implementowanie pamięci, 500 lat przed Unią Europejską, niewolnicy w ojczyźnie wolności, żydowski raj i żydowskie piekło, antysemityzm, z którego powinniśmy być dumni, od inteligenta do liberalistokraty. I zachód wschodu. Czyta się, jak większość książek tego autora, znakomicie. Polecam więc, intelektualnie, uwodzicielski jak zwykle. Rafał Ziemkiewicz, Cham niezbuntowany, wydawnictwo Fabryka Snów, Lublin, Warszawa, 2020 rok.